Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce najnowszej Agnieszki, w sumie tak nie najnowszej, tak, bo za niedługo już będzie nowsza. Więc porozmawiamy tutaj chwileczkę i będą później Państwo mieli czas na pytania. Ja tutaj tak trochę niekonwencjonalnie zaczęłam, dzisiaj na stole mamy chleb, bo powiem szczerze, z czego to wynika. Jak otworzyłam książkę, mają Państwo taki chyba drugi rozdział z takim pięknym zdjęciem chleba. I ujęło mnie to, i później jak z Agą rozmawiałyśmy, jakby historia, którą Agnieszka opisała w książce o chlebie, o całej sytuacji związanej z miłością i z bliskością, która się zaczęła od chleba. I myślę, że to dla nas jest jakby coś takiego niesamowitego, że o godzinie 22, obydwie jak byłyśmy małe, stałyśmy po ciepły bochenek chleba. Ja w Supersami na Michałowicza w Bielsku, Agnieszka pewnie miała jakąś inną swoją miejsce. I teraz Aga, jakby chciałam się zapytać ciebie, bo napisałaś, że chleb karmi i daje obietnicę miłości. I czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego od tego się zaczyna jakby w naszym sercu i w naszym jakby świecie ta miłość, ta obietnica?
Zaciekawia mnie czasami, co napisałam w tej książce.
Będę ci czytać.
Dobra. W ogóle z tym chlebem to faktycznie jest taka historia, że zobaczcie, bez względu na to, z jakiego domu pochodziliśmy, i mamy na sali młodych ludzi i ludzi z mojego pokolenia, czyli z ubiegłego tysiąclecia, to jednak chleb był czymś, co było dostępne, tak? Czyli kiedy ja myślę o chlebie, to myślę o chlebie powszednim, codziennym. I że to, czego my bardzo, bardzo potrzebujemy jako ludzie, to my potrzebujemy takich codziennych gestów i wyrazów miłości. I tak jest, że my jesteśmy takim społeczeństwem, w którym generalnie bliskość i miłość jest dosyć mocno związana ze stołem. W różnych odsłonach tego stołu, ale stół jest takim miejscem, w którym my mamy, no właśnie, zobaczcie, możliwość widzenia siebie nawzajem. I to, co ja lubię w ogóle patrzeć na bliskość i na budowanie relacji, jak na taki sposób bycia, w którym ja widzę cię, to kim jesteś jest dla mnie ważne. I że ja przygotowuję, dzielę się z tobą tym, co mam ważnego. I ta historia chleba, ona się pojawiła... Ja w ogóle generalnie książki piszę z ludźmi, wiecie, ja ich nie piszę sama. I akurat ten rozdział pisałam podczas warsztatów z małżeństwami. I właśnie jedna dziewczyna po takim ćwiczeniu, w którym małżeństwa nawzajem miały sobie powiedzieć, co ja dobrego robię dla ciebie, co ja dobrego wnoszę do relacji z tobą. I dziewczyna powiedziała, rany, mamy tak dużo ziaren dobra, tak dużo złożone w sobie, a kiedy tego nie pielęgnujemy, to nie ma szansy być chlebem. I teraz zobaczcie, mogę mieć ziarno i powiedzieć, no co to w ogóle jest, nie? To są jakieś takie drobiazgi. Co z tego może się wydarzyć? Tutaj Aga przepięknie przygotowała kłosy, czyli mam niewiele w garści. I my bardzo często tak na siebie patrzymy jako ludzie, że my mamy niewiele. Bardzo też często siebie deprecjonujemy. No, sami nie widzimy tych kawałków dobra, a nie wiem, czy mieliście okazję mieć ostatnio albo w ogóle w życiu pszenicę w ręce, to te ziarna naprawdę są złote. I teraz, kiedy ja myślę o bliskości, o miłości i o chlebie, to my naprawdę z drobinek, z kawałków, kiedy będziemy to pielęgnowali, możemy właśnie mieć chleb i możemy się nim podzielić. I Aga, ty mówisz, że chodziliśmy. Ja pamiętam, nie wiem, czy państwo tak mieliście, ale te kolejki do tego piekarza, u nas był jeden, tam, gdzie ja mieszkałam, to była długa kolejka, w której my spędzaliśmy czas ze sobą. My graliśmy w karty, graliśmy w kapsy. Ja w ogóle do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego ta kolejka tam była dwu- albo trzygodzinna. Potem ten piekarz się otwierał i to było 20 minut i jakby było wszystko sprzedane, ale my z jakiegoś powodu Każdego tego dnia przychodziliśmy i jednak musieliśmy się tam kotłować w tej kolejce. I teraz zobaczcie, teraz to nie do pomyślenia, żeby w ogóle współczesny człowiek chciał czekać na chleb, czekać na to wspólne bycie, ale w tym czekaniu na chleb też było spotkanie. Myśmy się po prostu tam spotykali. No i potem, jak już kupowaliśmy ten chleb, no to znowu nie wiem, jak to było u was, ale u nas niecały chleb dochodził do domu. Po drodze jednak część jego była zjadana i było to jakby zaskakujące. I to, co jest też niezwykłego w chlebie, co my mamy rzadko, chyba że ktoś piecze chleb w domu, to jest świeżość. Zobaczcie, że my potrzebujemy w bliskości z innymi ludźmi być tacy świeży. Świeży, czyli uważni. Czyli tacy chcący się spotkać w tu i teraz, nie? Czyli już wiem, że masz kolejne pytanie,
No
ale tylko powiem. Chodzi o to, że to, co jest też dla mnie ważne, kiedy ja pracuję jako terapeuta, czy jak pracuję w ogóle z ludźmi warsztatowo, to, żebyśmy mieli taką uważność na to, że miłość wydarza się dzisiaj. Miłość wydarza się w moim jestem. Nie byłem i będę, tylko jestem dzisiaj. A zobaczcie, że my mamy taką tendencję do martwienia się. W słowie martwić się jest ukryte słowo być martwym. I teraz, kiedy ja się ciągle martwię o to, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, to ja przegapiam miłość, która się wydarza dzisiaj, albo która ma szansę się wydarzać, jeśli ja wezmę te ziarna pszenicy w dłonie. Ale ja mogę to cały czas deprecjonować i mówić: niewiele mam, niewiele jestem wart, niewiele ze mnie będzie. No i to jest samospełniające się przepowiednie. Teraz mogę być dobry jak chleb, czyli mogę się dzielić, jeśli uznam dobro w sobie. No a sami wiecie, że miłość dzielona się mnoży. No to jest jedyne dobro, które dzielone ma szansę do nas wracać w zadziwiający często sposób. Więc, no i też z tym chlebem możemy potem różne rzeczy robić, nie? Smarować, przygotowywać. No to jest cały czas o byciu dla drugiego człowieka w tym, co dobrego wydarza się we mnie dzisiaj.
Też tutaj jakby nawiązałaś na początku do Krzysztofa Grzybocza, który właśnie też powiedział pięknie, że człowiekiem mądrym jest ten, kto delektuje się życiem, tak? Czyli to wszystko, co jest związane, wydaje mi się, ze smakami i z tym, co dajemy drugiemu człowiekowi w takim kontekście też relacyjności, o której piszesz, o bliskości, to jest ta wartość jedna z największych, nie? Bo kiedyś słyszałam coś takiego pięknego, że tak jak teraz była pandemia, to tak jakby też zaowocowało we mnie, że najważniejsze w życiu są właśnie relacje, które powstają z ogrodu, z miłości i z chleba, z tego dzielenia. I tutaj jakby na początku książki napisałaś, że bliskość to więź, bliskość to związek, bliskość to przyjaźń, to spotkanie w autentyczności, bez lęku, z miłością i z wdzięcznością. I jakby w tym jakby kontekście masz połączoną jakby książkę, tak, że ją tak podzieliłaś. I chciałam się ciebie zapytać, jak właśnie, co to znaczy być blisko siebie w ogóle?
Jeszcze nawiążę do Krzyśka
Aha.
Grzybocza, bo mam teraz takiego flesza. Przypomniałaś mi, że mieliśmy razem taki wykład w Tłusty Czwartek. No i wiecie, co jest Tłusty Czwartek? Są pączki. I no i oczywiście wokół tych pączków jest cała historia, ile to kalorii, czy tak, czy śmak i tak dalej. I to, czego ja się też nauczyłam od Krzysztofa, to, że życie ma smakować mi, nie wam. Czyli i to jest nawiązanie do tego, co ty mówisz a propos tej autentyczności, że no, my jesteśmy bardzo mocno jako ludzie oblepieni różnymi kłamstwami. Co my powinniśmy, czego nie powinniśmy, co należy, czego nie należy. I teraz zobaczcie, nie wiem jak macie, ale wielu ludzi zapytanych, na przykład zapraszam was do siebie w niedzielę na obiad i zapytam: co miałbyś ochotę zjeść? Co najczęściej powiedzą ludzie w tym kraju. Co masz? Cokolwiek, kocham cokolwiek. No po prostu cokolwiek. Albo nie rób sobie kłopotu. Ja tylko wodę. Ja wczoraj na szkoleniu miałam taką sytuację, która jest przepięknym przykładem tego, o czym my rozmawiamy. Podchodzi dziewczyna, kobieta, choć ja uważam, że po 50 to dziewczyna, podchodzi i mówi, mam ochotę na sok, ale nie ma. Ja mówię, to ci przyniosę. Ona mówi, nie potrzebuję, byle było mokre. Czyli mam ochotę na sok, ale jak już nie ma, to ja nie wyciągnę ręki. I teraz zobaczcie, że nas przez wiele lat oduczano chcieć i potrzebować. Nas uczono, że my nie jesteśmy uwzględniani. W związku z tym my się odkleiliśmy od bliskości wobec siebie, bo jesteśmy wytrenowani, żeby nie użyć innego słowa, w zastanawianiu się, z czego będą zadowoleni inni. I teraz zobaczcie, jak mało mamy zaufania. Kiedy ja pytam, co masz ochotę zjeść u mnie w domu na obiad? Bo jesteś dla mnie ważny, ważna. Bo chcę cię spotkać w bliskości i ty mówisz cokolwiek, to co mi mówisz? Mówisz, nie mam znaczenia, nie znaczę. Dlaczego? Dlatego, że my nie dostawaliśmy tak zwanych pozytywnych znaków rozpoznania. I taki przykład, który przytoczę, przytaczam go często, no ale nie znam lepszego. Lata 80. czy 90. Sobota rano, powiedzmy końcówka miesiąca, wjeżdża chleb i dżem śliwkowy. I dziecko mówi, śliwkowy, wolałbym wiśniowy. Co zwykle usłyszało w polskim domu? Nie marudź, jedz co chce, jedz co jest, ciesz się, że jest. No i moje ulubione, dzieci w Afryce głodują, a ty wybrzydzasz. Ja nie mogłam połączyć tego dżemu z dziećmi w Afryce, naprawdę, mi się to nigdy nie łączyło. Ale co to znaczy? To znaczy, że kiedy my coś chcieliśmy, to od razu słyszeliśmy od dorosłego, że to jest kłopot i że ja i moje potrzeby są wydziwianiem, są czymś dziwnym, więc muszę to schować. A wystarczyło, żeby dorosły zadał pytanie. Wiśniowy, to ciekawe, czemu chcesz wiśniowy? Albo wiesz, wiśnie kojarzą mi się z wakacjami u babci, tęsknię za babcią. I my jesteśmy nagle w innej opowieści. To jest to, co ty, Aga, pięknie mówisz, że jedzenie, ono jest też jakimś wspomnieniem. Ono często nam się kojarzy, nie? Tu jadłem taki chleb, tam jadłem taki makaron, tak? My pamiętamy smaki, my pamiętamy ludzi, z którymi różne rzeczy jedliśmy, ale nas oduczano chcieć i pragnąć, bo słyszeliśmy, że to jest kłopot. W związku z tym, nauczeni unieważniania siebie, potem mamy taką sytuację w dorosłym życiu, że myślimy, że nie mamy znaczenia. Znowu możemy to połączyć z tymi ziarnami. I ostatnio na warsztatach jedna uczestniczka powiedziała, że robiliśmy takie ćwiczenie, co lubię i cenię w tobie. I ona powiedziała, że ona pierwszy raz usłyszała, że to, co ona mówi, ma znaczenie. I siedzi i mówi, to chyba tak jest, że jednak ja mam znaczenie, że to ma znaczenie, czy to jestem ja, czy jest ktoś inny. I zobaczcie, jak bardzo nam brakuje takiego potwierdzenia, takiej pieczęci na czole, nie? Jesteś dla mnie ważny. To, że jesteś, ma znaczenie. I ponieważ tego nie dostaliśmy i bardzo za tym tęsknimy, to myślimy, że już nie możemy dostać. Ja tylko chcę powiedzieć, że możemy tę pieczątkę sobie odbudować i zobaczyć tę właśnie wartość, nie? Pozwolić sobie na bycie autentycznym w swoich pragnieniach. Ale te pragnienia trzeba odkopać spod sterty kłamstw, które nam nawciskamy.
To może to jest dobry moment, żeby wtedy chwycić siebie w ramiona, o których też piszesz, tak, prawda? Bo to jest taki moment chyba, ja mówię nawet tak o sobie, że też pisałaś pięknie tam o dotyku, tak? że dotyk ten zwany jest zewnętrzny i wewnętrzny, nie? Że to jest tak samo jak z zapisywaniem myśli. To nas jakby uczy teraz takiej, wydaje mi się, refleksyjności tego, że jest coś w tym, też psychologowie często o tym mówią, tak? Przytulanie siebie. Że niektórzy na początku mają z tym bardzo duży problem, ale myślę, że nie wiem, jak ty uważasz, Aga, czy to nie jest jakiś taki moment, że od takiej też bliskości, jeżeli mamy problemy z bliskością, no przede wszystkim też z sobą i z drugim człowiekiem, że od takiego właśnie uczenia się, bo też tutaj, tak jak mówiłaś, o dziedzictwie, o przeszłości, tak? To są te rzeczy, które my z przeszłości wynosimy, tak? Że właśnie nas nie przytulano i wielu innych braków, tak? Ale czy od tego można zacząć, na przykład, tak? Jakiejś takiej łagodności w stosunku do tego, co serce nasze teraz potrzebuje? Dobre pytanie?
Mega inspirujące są Twoje pytania. Chciałam powiedzieć, poszłam w petardę inspiracji. Po pierwsze, Aga mówi o bardzo ważnej rzeczy, że nas nie nauczono bliskości, ale ja bym poszła dalej. Nas nie nauczono czułości. Zobaczcie, co jest ukrytego w słowie czułość? Czucie. Nie czuj. Czyli przychodzi dziecko i płacze, a rodzic mówi, nie ma się czym przejmować. Albo ogarnij się szybko. Albo zgubiłam, pamiętam jak moja córka kiedyś gdzieś leciałyśmy, wysiadamy, ona mówi, mamusiu, nie ma mojego misia. I zaczyna płakać. I nagle podchodzi ktoś inny dorosły i mówi, nie przejmuj się, mamusia kupi ci nowego. A ona mówi, ale to był mój ukochany miś. Nie? Oczywiście miś się znalazł, żeby było jasne. Czekał na nas na lotnisku w drodze powrotnej. Ale jesteśmy nauczeni, że deprecjonowano nasze czucie. W związku z tym to przytulić siebie wewnętrznie, bo mamy jeszcze zewnętrznie, to jest pozwolić sobie na czucie, i znowu jest takie piękne zdanie, pozwolić sobie na to, że wszystko, co się we mnie wydarza, ma prawo być. W moim jestem. Ma prawo się wydarzać w moim jestem. I że to, czy czuję smutek, czy czuję radość, czy czuję szczęście, czy czuję tęsknotę, wszystko jest okej. Bo my jesteśmy nauczeni deprecjonować swoje uczucia, ale oczywiście w sytuacji, kiedy coś czujemy, na scenę wchodzi krytyk wewnętrzny. Nie bez przyczyny następna książka będzie Uwięzienie we własnej głowie. Bo w głowie jest bezpiecznie, ale nieznośnie, kochani. Przecież tam są takie dramaty, takie teatry, tam się wydarzają takie rzeczy, że chłopaki nie płaczą, dziewczyny się nie złoszczą i jak się złościsz, to złość piękności szkodzi, prawda? A nie masz czym szastać. No i różne tego typu tam się historie wydarzają. W związku z tym my sobie nie pozwalamy na bycie blisko, czyli inaczej mówiąc, państwo, skoro tu jesteście, to pewnie trochę się interesujecie psychologią, nie pozwalamy sobie na swoje wewnętrzne dziecko. Na to dziecko, które kiedyś było nieutulone, bo ktoś nie dźwigał naszego smutku, bo ktoś nie rozkładał ramion, kiedy płakaliśmy, tylko mówił: idź do pokoju, się wypłacz. Albo zostaw, wypłacze się, to zaśnie. Tak? I teraz, jak my nie mamy doświadczenia tego bycia utulonym, to my nawet nie wiemy, że można o to poprosić. I w sytuacji, kiedy nam jest trudno, często odmawiamy bliskości. Poradzę sobie sama, dam radę, jestem dzielny. No i potem mamy taki, wiecie, albo rycerzy, lub rycerki, nie wiem, czy to się tak odmienia, bo nie ma rycerek, ja wiem, ale chodzi o to, że jesteśmy poubierani w zbroję po prostu, no albo w takie mocno pościągane gorsety i cały czas jesteśmy w tym, co mi wolno, czego nie wolno. I to, co. No to, co mnie ciągle porusza, naprawdę, już tyle lat żyję i tyle pracuję, ale to mnie ciągle porusza, że ludzie nawet w gabinecie psychoterapeutycznym, kiedy mają się rozpłakać, to zrobią wszystko, żeby łzy wcisnąć, żeby nie wypłynęły. Moje ulubione zdanie, które tam napisałam, to jest: łzy to nie krew z nosa. Naprawdę, mogą płynąć. Nie udusimy się. Łzy to są niewypowiedziane kiedyś słowa. One potrzebują zrobić miejsce na nowo. Jak człowiek płacze, to znaczy, że bije mu serce. A nie, że jest słaby, albo beznadziejny, albo że sobie nie radzi. To znaczy, że czuje. Jeżeli ktoś mówi, ja nigdy nie płaczę, no to mam z tym wyzwanie, bo to znaczy, że coś zostało zamrożone. I teraz zobaczcie, no można być bryłą lodu, która nie płacze i jest dzielna, ale do lodu jest bardzo trudno się przytulić i go znowu utulić, więc mamy taką pętlę. Dlatego bliskość z innymi zaczyna się od czułości dla siebie, czyli wyłączenia swojego krytyka wewnętrznego. I czasami ludzie mnie pytają, jak to zrobić. Odpowiedź jest prosta, ale niełatwa do wdrożenia. Przestać dziada karmić. Czyli z nim nie rozmawiać. Odwróć głowę i w ogóle nie widzę cię, nie gadam z tobą. Ale my gadamy, karmimy, dyskutujemy, nie? Próbujemy przekonać, tak jakbyśmy, nie wiem, kogo chcieli przekonać. Odwróć głowę, zajmij się tym, co dobre. Jak czasami rodzice mnie pytają, jak rozmawiać z dzieckiem, z tak zwanym trudnym nastolatkiem, ja mówię, pomyśl, że jest obcy. Nie? Jakbyś z nim rozmawiał, jakby był obcy. I o to chodzi, że pomyśl, kiedy odpalają ci się szajby z twojego krytyka wewnętrznego, co byś powiedział swojemu najlepszemu przyjacielowi? A przyjacielowi to wiem. Nie? Dla przyjaciela byłbym czuły, dla przyjaciela byłbym bliski. No, jesteśmy... Ciało to nasz dom. Tu ma być największa przyjaźń, tu ma być największa miłość. Odpowiedzialność za innych zaczyna się od odpowiedzialności za siebie. Jak ja dbam o siebie i z czego ja daję? Czasami ludzie mówią, że takie dbanie o siebie to egoizm. Nie? Przypominam, kochaj bliźniego swego jak? Nie daj Boże, żebyście mnie kochali tak jak siebie kochacie teraz. Nie chcę. Rozumiecie? No z czego mamy dawać? No bądźmy łanem zbóż, który jest bogaty i ja na bogato wychodzę. Bo ja mam dużo w sobie miłości i czułości, którą mogę rozdawać, bo dbam o siebie.
Właśnie powiedziałaś o łzach, o których chciałam nawiązać, więc teraz jeszcze mamy oddech, który jakby tutaj mam takie zdanie, że być obdarowany oddechem to być wybranym, oddychać nadzieją. Takie górnolotne dosyć ten. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że zastanawiałam się nad tym, że w ogóle warto, wydaje mi się, zaczynając od bliskości dla siebie, zacząć uczyć się oddychać. Bo to jest też chyba taka rzecz, którą my właśnie w tych różnych, tak mówisz, łzach, tak, wyzwoleniu i tak samo oddechu, no wiem, naprawdę nie mamy. I to są takie podstawowe rzeczy, wydaje mi się też, tak, o których piszesz. No.
Kto z was zaczął sprawdzać, jak oddycha, kiedy ona zaczęła mówić o oddechu? Jest coś na rzeczy? My zapominamy, to jest niezłe z tym oddechem. Dużo teraz jest warsztatów i ćwiczeń, bo my nie umiemy oddychać. My jesteśmy nauczeni wstrzymywać oddech. Nie? Jak głęboko jesteś w stanie odetchnąć? I czy cię to nie męczy, jak tak głęboko oddychasz? Czy ty masz miejsce w sobie na siebie? Czy wszystko jest pościskane? Zobaczcie, ja używam tam... lubię się bawić słowem, klatka piersiowa, nie? Klatka. Nie rusza się. Serce uwięzione w klatce. Pospinane, pokurczone, pozamykane, pochowane. A teraz zrób na to miejsce, odetchnij. Wysuń, nie? Pierś do przodu. No, a wtedy trzeba głowę podnieść. A my jesteśmy nauczeni zapadania się, znikania, wycofywania. W związku z tym nie ma w nas oddechu. Nie ma miejsca w ogóle na oddech, nie ma miejsca na przepływ. I teraz im więcej zrobisz miejsca w sobie, no tym robisz więcej miejsca po prostu na miłość. Może to górnolotne, ale tak to wygląda. I jak jesteśmy przekurczeni, to karłowacie jemy. Nie wiem, czy wiecie, ja mam ten przywilej, część może nie ma, ale siedźcie, więc nie sprawdzajmy. Badania pokazują, że ludzie wysocy są oceniani jako bardziej inteligentni. Bo jesteście jeszcze wyżsi ode mnie, więc. Dlaczego? Dlatego, że widać po prostu, o to chodzi. Nie? I teraz chodzi o to, żebyśmy mieli taką też odwagę w sobie do tego, żeby no, by cieszyć się, nie wiem, celebrować, pokazywać tą godność z faktu bycia człowiekiem po prostu, nie? Że mam prawo mieć podniesioną głowę i że to wszystko jest okej, wszystko się ma prawo we mnie zmieścić. Natomiast na przekurczeni po prostu karłowaciejemy i nie dajemy miejsca na przepływ.
Mówiłaś właśnie, nie wiem jak zacząć w ogóle ten proces zdrowienia, bo tak się zastanawiam, też w książce powiedziałeś takie, wydaje mi się, piękne zdanie, że muszę je chyba przeczytać dokładnie, czy zgłupiałam, żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Znaczy to jest w takim kontekście ciężko czasami nam zrozumieć, że żeby prawda, dać, mieć. Nie? To jest takie niby proste, ale wydaje mi się, że w tym kontekście, bo my też się bardzo często umartwiamy w tym kontekście, że za mało robimy, a tak naprawdę bardzo często za mało robimy dla siebie. I powiedz mi, Aga, jak to widzisz, prawda? Jak zacząć ten proces jakby naprawdę bliskości od siebie, tak?
No myślę, że właśnie od uznania, że jest różnica między dawaniem a nadużywaniem się. Albo jeszcze poświęcaniem się. Nam się trochę znowu słowa pozlepiały, że poświęcenie uczyni nas świętymi. No chyba nie tak, jakby nie ta kolejność. To, co jakoś jest warto zobaczyć w tym, że nawet wczoraj na warsztatach mieliśmy taką dyskusję, że jesteśmy uczeni odpowiedzialności za innych. Czyli matka je ostatnia, przeterminowane czekoladki zjada tata, jakby nie jest, bo to już jakby traktujemy się jak śmietniki, no po prostu, nie? I pamiętam taką sytuację, to było dla mnie bardzo poruszające, jak moja przyjaciółka urodziła pierwsze dziecko. I jak się jedzie do tak w odwiedziny do noworodka, to jakie prezenty się przywozi? Dla dziecka. A ja postanowiłam kupić róż taki do twarzy Ewelince i go jej przywiozłam. I ona mówi, po pierwsze jestem wdzięczna, że mnie zobaczyłaś i że przywiozłaś coś dla mnie, a po drugie przykryję blade ze zmęczenia policzki, żeby wszyscy mieli poczucie, że jestem pełna radości z narodzin dziecka, choć tak naprawdę jestem strasznie zmęczona i potrzebuję pomocy. I to było dla mnie bardzo poruszające, już piszę o tym w najnowszej książce, bo właśnie to jest o tym, że żeby siebie dać, trzeba siebie mieć, to trzeba siebie widzieć też żywego. Nie? W tym, że my mamy prawo, naprawdę mamy prawo do życia, do radości, do cieszenia się, do tańczenia, do jakiegoś takiego luzu i łatwości, a nie tylko do niezawodności, odpowiedzialności i bycia dla innych, bo wtedy cały czas jesteśmy w takim napięciu spełniania lub niespełniania oczekiwań. Zobaczcie, że jeżeli ja nie widzę siebie, to ja wchodzę do nowej grupy i ja od razu skanuję, nie? Z czego wy będziecie zadowoleni? Każdy grymas twarzy, każdy grymas niezadowolenia powoduje we mnie spięcie, napięcie. Tak? W związku z tym ja jeszcze bardziej próbuję spełnić oczekiwania, bo próbuję się jakoś rozpiąć. I bardzo często od ludzi słyszę, że takie zdanie, tylko nie zacznijmy dyskusji na ten temat, dopiero jak mam wszystko super posprzątane i ogarnięte, to mogę odpocząć. Naprawdę wtedy odpoczywamy? Nie. Wtedy jest ulga w ciele. Wtedy jest ten moment, mogę się na chwilę rozpiąć, ale ciało się nigdy nie rozpina, tak wiecie, do takiej miękkości, delikatności. Potem idziemy na masaż i ktoś mówi, No i masażysta powiedział, że plecy jak kamienie, wiesz? I to jest w ogóle, wiecie, to jest też powód do dumy dla wielu osób, nie? Taki worek kamieni noszę. No nie, to jest cały czas o tym, że my się nadużywamy. I teraz pamiętam cały czas pytanie, choć opowiadam dużo, że żeby siebie mieć, to warto no właśnie zobaczyć, jak wygląda miękkość we mnie. Czy ja już jestem tak pospinany, że mi jest trudno nawet czasami się schylić, nie? Czy gdybym wam teraz zaproponowała, włączmy muzykę i zacznijmy tańczyć, to wstalibyście z ochotą, czy byłoby, ale ja nie umiem, a ja to tak nie wiem, a nie? Od razu byłyby różnego rodzaju historie. I fajnie jest w Hiszpanii albo we Włoszech, nie? Oni po prostu tańczą. Tańczą na ulicach, a my mówimy, odpocznę na starość, na emeryturze odpocznę. Potem jest emerytura i ciężko wstać z łóżka, nie? To nie tak?
Nie tak, nie tak. Tańczyłam w chodbie na ulicy, nie tak dobrze.
Okej, okay, no właśnie, no to na szczęście nie wszyscy, nie? Ale generalnie tak jest. I teraz to, co bardzo potrzebujemy zmienić, oczywiście też myślę, że społecznie, że to jest okej zacząć od siebie. Że jeżeli jesteś w roli matki, to jest okej zadbać o siebie, o śniadanie dla siebie, o to, żeby ktoś ci pomógł w przygotowaniu obiadu albo w posprzątaniu po obiedzie, że nie musisz sam, sama, cały czas samodzielnie, zobaczcie, pobawmy się słowem, samodzielnie. Czyli zawsze jestem dzielna, ale sama, a nawet powiedziałabym samotna. Bo my możemy być bardzo wśród ludzi i bardzo samotni, bo ciągle z dzielnością odmawiamy pomocy. Odmawiamy wsparcia, bo nie mamy zaufania, że możemy to dostać. I teraz taka rzecz, którą sobie ostatnio też uświadomiłam, że myślę, że to jest bardzo trudne w dorosłym życiu budować bliskość, kiedy my nie doświadczyliśmy bliskości jako dzieci od tych, którzy powinni byli być najbliżej. I taka rzecz mi się wyświetliła teraz na Facebooku, z którą się bardzo zgadzam, że trauma to nie jest tylko to, że nas bito albo że ktoś był dręczony. Trauma to jest też to dobro, które się nigdy nie wydarzyło. I że my możemy mieć w sobie chociażby traumę opuszczenia emocjonalnego. Mam taką myśl ostatnio, bo trochę się koleguję lub nawet przyjaźnie tak z ludźmi ze Śląska ostatnio i tak się przyglądam temu Śląskowi i tym kobietom takim, jak to się mówi, Ślązaczkom, nie? Takim właśnie dzielnym, zawsze sobie radzącym i sobie myślę, jakie to musi być trudne, kiedy ktoś bliski codziennie wychodzi do pracy i może z tej pracy nie wrócić. Tak? Bo górnik idący na kopalnię codziennie w zasadzie ryzykuje życie. I jakie to jest trudne to wytrzymywać, więc trzeba coś z tym zrobić. Trzeba gdzieś ten lęk schować, czyli się utwardzić. Czyli powiedzieć sobie, nie potrzebuję, nie boję się, poradzę sobie i tak dalej. Ale ja w tym radzeniu sobie nie mogę potem dawać czułości, żeby się nie przywiązać. No i teraz mamy taką pokoleniową traumę niedawania czułości i bliskości. Nie dostaliśmy tego w dzieciństwie. No to jak zaufać, że obcy człowiek będzie blisko? Albo że nie zostawi, albo że nie porzuci. Więc to jest bardzo ważne, żeby najpierw zaufać, że mogę być blisko siebie i jestem, uwaga, nie lubię tego sformułowania, ale nie mam innego lepszego w polskim i jestem warta tego, żeby być blisko mnie. Ale żeby to się mogło pojawić, my potrzebujemy znaków rozpoznania. Zróbmy króciutki eksperyment przez podnoszenie rąk, dobra? Ja będę zadawała pytania, a wy podnoście ręce. Nie patrzcie na to, czy ktoś obok podnosi, czy nie, okej? Okay? Kto z was w ciągu ostatniego tygodnia powiedział komukolwiek, że tęskni? Dobre. Kto z Was w ciągu ostatniego tygodnia powiedział: jesteś dla mnie ważny? Kto z Was w ciągu ostatniego tygodnia usłyszał, że jest dla kogoś cenny? Pięknie. Zaczynamy mieć te doświadczenia, ale bez tego, bez wracających znaków rozpoznania, my przegramy z krytykiem wewnętrznym. Bo głowa będzie mocniejsza, tak? Dlatego my też potrzebujemy, uwaga, ja wiem, że dla wielu osób to jest dziwne, ale my potrzebujemy mówić do siebie z czułością. Naprawdę. Zapisywać sobie zdania, które są dla nas ważne. Robić nowe zapisy w mózgu. Aż ten mózg będzie miał tyle tych informacji, że któregoś dnia wstanie i uwierzy. Czyli, że ktoś powie: kocham cię, jesteś dla mnie ważny, i to mówisz: wspaniała, to jest historia, cieszę się, że jesteś. Albo: pięknie wyglądasz, cieszę się, że też to zauważyłeś. Prawda? Czyli przyjmować dobro, bo to jest taki paradoks. Nie widząc, jest nam trudno przyjąć, no to potem zostajemy w tej pustce. Więc żeby siebie dać, trzeba siebie mieć, czyli ja bym powiedziała, trzeba siebie na nowo stworzyć słowami, którymi do siebie będziemy mówili. Słowo ma moc stwarzania, tak? Na początku było słowo. I teraz my możemy sobie nadać nową tożsamość, możemy sobie nadać nowe imię. Jest taka metoda pracy z ciałem, taniec Anny Halprin, i tam jest jedno z ćwiczeń. Wytańczyć swoje imię na nowo. Zresztą o imieniu też jest rozdział. Chcesz o tym gadać? Nie.
Ale może, wiesz, tam rozpisałaś się o tym imieniu swoim.
I twoim. No. Ale to jest właśnie o imieniu, nie? Że ja mogę zdecydować, jaka jest moja tożsamość i jakie jest moje imię, które będzie mnie prowadziło. Co nie znaczy, że wy będziecie tym imieniem do mnie mówili, ale mogę sobie nadać to imię albo je wziąć.
Ja się teraz jeszcze zastanawiam, bo też często w książce określasz bliskość połączoną z intymnością. Jakby mnie to poruszyło, bo jakby w takim moim kontekście prywatnym zrozumiałam, że ta intymność jakby pozwala dotknąć mnie Agę, tak? I popatrzeć się, że wtedy jak naprawdę siebie dotknę i wiesz, to jest połączone z bliskością, z czułością, będę może potrafiła jakby wyjść do świata tego zewnętrznego z takim poczuciem właśnie braku lęku, nie? Który jest też tutaj jest jeden z aspektów, którym opisujesz, tak? I chciałam się ciebie zapytać, bo w tej intymności to jest właśnie coś pięknego, że to jest takie poczucie, właśnie też często pisałaś tam w książce o tym, że jesteśmy sobą, tak? Że mamy ten w końcu ten moment taki, gdzie stajemy w prawdzie, jesteśmy sobą i jesteśmy z ludźmi, którzy absolutnie pozwalają mi, znaczy być sobą, nie? I to jest kiedyś, nasz znajomy też wspólny ojciec Wojtek Jędrzejewski kiedyś powiedział coś takiego pięknego, ja kiedy z nim rozmawiałam właśnie na ten temat, to powiedział, że Aga, my bardzo często chcemy się zmieniać, dużo rzeczy zmieniać sobie, a nasi ludzie, którzy są wokół nas, nas naprawdę kochają i wiedzą, że jesteśmy w wielu sprawach tacy, a nie inni, i oni się naprawdę do tego przyzwyczaili, nie? I właśnie, no nie wiem, jak myślisz, czy w tej intymności, w tym jakimś pogodzeniu, w tym spokoju, nie? Czy to jest też metoda jakby w powrocie do siebie, no właśnie w tej relacji, nie?
No dobre to jest, co mówisz, no, bo intymność to jest w ogóle to, że mam gotowość naprawdę, uwaga, stanąć nago przed wami i mieć pewność, że zostanę przyjęta. I ciekawą rzecz ostatnio powiedziała pani na warsztatach. Mówi: ja nie mam problemu stanięcia przed moim mężem nago fizycznie, ale no nie wyobrażam sobie, że miałabym mu powiedzieć o tym, co czuję i czego potrzebuję. Że to jest za trudne dla mnie w ogóle. I to, co ty mówisz, to spotkanie w intymności, to jest spotkanie w tym kawałku cienia, którego my się boimy, że... No bo zobaczcie, czego my się boimy w relacjach z ludźmi? Odrzucenia. A kiedy ma nastąpić odrzucenie? Wtedy, kiedy zobaczycie, że jednak pobite gary, nie? I ja lubię patrzeć na bliskość i na relacje jak na metaforę domu. Zobaczcie, jak mamy dom, to na podwórko może wyjść w zasadzie każdy. Do przedpokoju wchodzi całkiem duża grupa ludzi. Nie? Ale w przedpokoju o czym się gada? Listy się odbiera, paczki się odbiera, dzień dobry, jaka pogoda i tak dalej. Część osób zapraszamy do salonu. Na obiad, na kolację i tak dalej. Co się dzieje, kiedy zapraszamy ludzi do salonu? Dzieje się cyrk. Sprzątamy, gotujemy, inne rzeczy niż normalnie. Dzieje się cyrk czy nie? Dzieje się. Bo normalnie to nie mogą wejść, bo przecież gdyby zobaczyli, jak jest normalnie, to może by odetchnęli z ulgą, ale wszyscy bierzemy udział w cyrku.
Jeszcze jest łazienka.
No czekaj, no, ta to już jest wylizana do granic możliwości pewnie. Ale zaraz jeszcze są inne pomieszczenia. I teraz zobaczcie. Ja mam takie przekonanie, że my w większości, a to jest moje oczywiście przekonanie, z którym możecie się nie zgodzić, ale po co, że my w większości funkcjonujemy w salonach na zasadzie awatarów. Nie? Czyli taką wersję siebie chciałabym wam pokazać. Nie? Och, jak ty masz pięknie w domu. Nie, nie, no co dzień to nie mam. O, nie, nie masz. Instagram, piękne makijaże, filtry, nie? Tam popraw mi tutaj, tu wyciągnij. A potem spotykasz człowieka, ostatnio spotykam i ktoś mówi do mnie, cześć, nie poznajesz mnie? I ja tak stoję. Zwykle poznaję i mówię, a skąd my się znamy? Z LinkedIna. Ale tak na żywo, nie ze zdjęcia. Mówię, aha, to rozumiem, czemu cię nie poznaję. Może tak być po prostu, nie? I teraz zobaczcie, jak ja cały czas wypuszczam awatar tego, co tu jest dzielny, zawsze jakby włosy jak trzeba, prawda? I tak dalej. Poprawiacie włosy. Bo muszą być jak trzeba, oczywiście. To my potem jesteśmy w nieprawdopodobnym lęku, że ktoś przyjdzie i zobaczy, że te włosy na co dzień nie są takie, że jakby różne rzeczy nie działają. I teraz, próg intymności zaczyna się w kuchni. Czyli kiedy ja robię to przyjęcie i ktoś może pójść ze mną do kuchni i powiedzieć, pomogę ci spakować zmywarkę. To jest pierwszy krok intymności, kiedy ja mówię, okej, okay, potrzebuję pomocy. Zobacz, jak mam, jeszcze ze zlewu wyjmij, nie? Zobaczcie, że to jest ten kawałek, nie? Że ja mam gotowość przyjąć, że ktoś się nie będzie brzydził tym bałaganem i brudem, który się wydarza w kuchni. No i potem jakby przecież wiemy, że najbardziej głębokie rozmowy i tak dalej dzieją się no właśnie w kuchni. I teraz, czy ja mam gotowość i nie... zaprosić ludzi do mojej kuchni. Do tego, jak to jest naprawdę. A nam się intymność połączyła z sypialnią. Tam wchodzi tylko jedna osoba. Generalnie i z założenia. Ja jestem z tej szkoły, co mówi, że jedna. I teraz, jak nie umiemy być z ludźmi w kuchni, czyli nie umiemy być w tym kawałku, że czasami jest tak, czasami jest tak. No przecież jak się robi jedzenie, to jest bałagan. No to my potem mamy tak w relacjach, że wchodzę ja, moja bańka lęku, twoja bańka lęku. To jak my się mamy przytulić? Bańki tu są, nie? Nie mogę podejść bliżej, bo nie daj Boże zobaczysz. A jak podejdziesz bliżej, to zobaczysz zmarszczki i tam różne rzeczy, a ja przecież naoszukiwałam. I teraz to, co my potrzebujemy odzyskać, to zaufanie, że naprawdę wszystko ze mną okej. No i mogę coś lubić, mogę czegoś nie lubić, mogę czasami no kichnąć albo nawet beknąć, słuchajcie. To się zdarza. I to jest okej. Ale my się nauczyliśmy, że jedne rzeczy są okej, a drugie nie są okej. Tylko każdy ma w swojej głowie inne nie okej. I się ukrywamy, jesteśmy tacy poprzykrywani, często też brudnymi szmatami. Ona też ma te, zakładamy złote sukienki albo złote garnitury i mówimy, no nie, jednak wersja jest inna, nie? Rozbierzmy się, naprawdę. Nie teraz. Plus, ale właśnie o to chodzi, że intymność jest wtedy, kiedy ja ci mówię, jak ja się czuję. Tylko, że ludziom też jest trudno przyjąć intymność. No bo czasami ktoś do mnie dzwoni i pyta, jak się czujesz? I ja mówię, zmęczona jestem. To Aga, powinnaś to, to i to. Nie? No bo intymność polega na tym, że ja cię, no właśnie, mieszczę cię z twoim zmęczeniem. I że to jest okej, posiedzieć w tym, że tobie jest smutno, że jesteś zmęczony, że ja mogę w tym być, że my nie musimy biec, że my się możemy spotkać w każdym kawałku, który się w nas w danym momencie wydarza. Odpowiedziałam na pytanie? Dobra, to dziękuję.
Ja już tak teraz pod koniec trochę. Mm-hmm. Mam jeszcze takie jakby pytanie związane, tak jak mówiłaś, docenienie. Docenienie to jest wyborem tego jakiejś, też jakiejś drogi naszej miłości, tej, którą tworzymy. Ale jakie, nie wiem, pisałaś o różnych sposobach też, tak? Jak o wdzięczności, docenieniu siebie. I ta wdzięczność, czasami tak naiwnie się mówi, takim pozytywnym nastawieniu, tak, najmniejszych, prostych elementów, wiesz, życia codziennego, ale to jest chyba to, czego my bardzo często jednego, mimo wszystko zapominamy o tym, a te dobre jakby rzeczy, które nam się takie proste wydarzają, nie wiem, filiżanki kawy od rana, tak, wypitej, dają taki budulec jakby budowania, wiesz, tego, tej siły, nie? Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś jakby pomysły oprócz tych rzeczy związanych z wdzięcznością, z docenieniem siebie, tak? Co to może jeszcze budować?
Nie szłabym nawet do innych pomysłów, bo wrócę do tego, od czego zaczęłaś, że chleba naszego powszedniego. Naprawdę my potrzebujemy jeść chleb. Fajnie jest jeść krewetki i różne lody, tort bezowy, ale nie da się jeść codziennie tortu bezowego. Nam się miłość cały czas kojarzy z fajerwerkami. Że to musi być, wiecie, nagrywa się, więc nie powiem, ale że to naprawdę te, jak to się mówi, jednorożce i cały czas tęcza. No dobra, żyganie tęczą musi być, nie? No nie. Miłość to jest właśnie codzienność, ale codzienność w uznawaniu tego, że to, że ty jesteś, jest dla mnie ważne. I w tym zauważaniu. I teraz... No między innymi dlatego powstanie mądra wdzięczność, że słuchajcie, ja od 20 lat nie uczę niczego innego jak właśnie porozumienia bez przemocy, które zakłada w ogóle uznanie i dawanie znaków rozpoznania i ludzie mi rzadko wierzą. Że gdyby codziennie, wieczorem zrobić dziennik wdzięczności, zobaczyć siebie na nowo, tak stworzyć siebie na nowo, bo to o to chodzi, że ja kawałek po kawałku widzę siebie w tym, co się dzisiaj ważnego dla mnie wydarzyło. Ja to na nowo przeżywam. Ja to osadzam w swoim ciele. To ja zasypiam spokojna, bo ja mam przekonanie, że ja widzę siebie, ja jestem po swojej stronie. Badania pokazują, że to nam pięknie wyłącza kortyzol. Jeśli was to nie przekonuje, to uwaga, oponka nie rośnie. Spróbujmy z tej strony. Sen jest głębszy, bo mój organizm dostaje informację. Widzę cię, jesteś bezpieczny, bezpieczna. Nawet jeśli wszyscy inni cię opuścili, to ja jestem po twojej stronie. To jest to doświadczenie, którego nie mieliśmy. Być po swojej stronie. A my często robimy tak, że kończy się dzień, jedyne co, to padamy w łóżko i żeby tylko szybko zasnąć, tak? Albo żeby odciąć prąd. Albo jeszcze tam zasypiamy z komórką w ręce, czytając ostatnie wiadomości, bynajmniej nie przyjemne, nie? I to jest ciekawe, że jest nam tak bardzo trudno. Ja bym nawet nie szukała, wiesz, innych doświadczeń, bo jeden z moich klientów, który... Chłopak lat 52, jakby, bo chłopak, ludzie po 50 to chłopaki i dziewczyny, przypomnę. Jak rozmawialiśmy o wdzięczności, to tak mówi, no tak nie dowierzałem. I mówi, a ponieważ, żeby nie było, że słucham kobiety, to mówi, to postanowiłem zrobić to ćwiczenie, ale rano. Nie wieczorem, tylko rano. Rano wstawał i sobie przypominał poprzedni dzień. I mówi tak, Agnieszka, któregoś dnia się obudziłem i poczułem, że się nie boję. Że naprawdę się nie boję, bo jestem po swojej stronie, bo mam wpływ, bo jestem skuteczny, bo potrafię o siebie zadbać, bo potrafię powiedzieć, czego chcę, czego nie chcę, bo planuję siebie po prostu. Jestem reżyserem swojego życia, a nie aktorem w życiu. Bo jeżeli wiesz, czego chcesz, to wiesz, jak po to sięgnąć. Mózg jest jak GPS. Daj mu cel, znajdzie drogę dojścia. Ale jak nie masz celu, czyli jak celem nie jesteś ty sam dla siebie, jeśli celem dla ciebie nie jest poczucie sensu, tylko celem jest przeżycie, przetrwanie, bycie dla innych, no to z tym będziemy kończyć. Więc bez fajerwerków, naprawdę. Wdzięczność dla siebie i tworzenie siebie codziennie na nowo. Zaryzykujcie. 3 miesiące codziennie. Zobaczycie, co się wydarzy. Wydarzają się niezwykłe rzeczy. Trzeba być konsekwentnym w jedzeniu chleba codziennie. Możecie jeść makaron, jak wolicie. To jest okej.
Bo też pisałeś, że właśnie wdzięczność jest tarczą dla lęku i wydaje mi się, że to też, już tak kończąc, zaraz Państwu oddamy czas na pytania. Jest coś takiego, że w tej całej, we wszystkim, co jest związane z bliskością, to jest też taka, na koniec chciałam powiedzieć, taka dla mnie rzecz, coś, co jest darem, tak, że to jest takie niesamowite, czy to, nie wiem, przychodzi z mądrością mojego wieku też, mam radę.
Naszego.
Że wiesz, że jestem ważna, tak? Że to jest taki dar, że naprawdę to jest piękne, że się urodziłam. To jest tak, jak na przykład zauważyłam, że wiele, znaczy nie powinno się mówić wiele, ale mówię też może teraz w takim kontekście naszej rozmowy o sobie, że ja dopiero od jakiegoś czasu zaczęłam odkrywać, że w dniu moich urodzin jestem szczęśliwa. I to jest coś takiego, że wydaje mi się, że ta bliskość jest bardzo blisko też połączona z darem, że jesteśmy. I żeby od tego zacząć i z jednej strony skończyć w twojej książce, ale no nie wiem, czy też tak uważasz, że to naprawdę jest coś pięknego.
Tak, bo ty mówisz o ważnej rzeczy, kolejnej inspiracji, o świętowaniu daru życia. Nie? Że to jest miłość chciała, żebyśmy byli. Nie ma możliwości, żeby powstało życie bez miłości. Naprawdę nie ma. I skoro miłość chciała, żebyśmy byli, no to my jesteśmy, no... mogę powiedzieć zaprogramowani, mogę użyć słowa powołani, no, które komu pasuje, weźcie sobie, które chcecie, ale człowiek jest istotą, która żyje po to, żeby kochać i być kochanym. Ale ta miłość potrzebuje się zacząć ode mnie, żeby móc tym wychodzić, nie? Wychodzić i wracać. I no właśnie, bo wdzięczność jest tarczą dla lęku, dlatego że jeżeli ja się czuję bezpiecznie w swoim domu, najważniejszym domu, czyli w moim ciele, które uznaję, widzę, traktuję z czułością, no to co wy mi możecie zrobić? Co mi zrobią wasze oceny? Co mi zrobi wasza pogarda? Co mi zrobi wasze niezadowolenie? No nic mi nie zrobi, bo tu jest moje bezpieczeństwo. Bo tu jest moje zaufanie do miłości, która się wydarza i której ja pozwalam się wydarzać. To jest bardzo ważne. I że miłość też potrzebuje naszego pozwolenia na to, że to wszystko jest okej. Mogę być szczęśliwa, mogę być smutna, żeby było jasne. Nie dajmy sobie wmówić, że tylko szczęśliwi jesteśmy okej. Bo tęsknota to wiecie, że podatek od ważnych relacji. Jeżeli ja tęsknię, to znowu znaczy, że czuję. To znaczy, że ktoś jest dla mnie ważny i że ja mam prawo tęsknić. Więc tak lądując, myślę, że tak, że to jest szalenie ważne, co mówisz i chyba bym się na tym zatrzymała, żebyśmy chyba umieli codziennie podziękować za dar życia, który się dzisiaj wydarzył. I patrzeć na dzisiaj jak na dzisiaj. To lubię i cenię to u anonimowych alkoholików, że oni mówią, dzisiaj nie będę pił. Nie zakładam rok, dwa, pięć. Dzisiaj nie będę pił. I fajnie byłoby, gdybyśmy tak żyli. Dzisiaj będę robić miłość. Ja lubię takie zdanie, że gdyby dzisiaj miał być twój ostatni dzień, naprawdę ostatni, to przeżyłbyś go tak, jak przeżyłeś? Ja powiem wam, że tak, bo to jest cudne spotkanie. Ale chodzi o to, żebyśmy nie musieli doświadczyć ekstremalnego przeżycia pod tytułem choroba, śmierć czy niepełnosprawność, żeby sobie powiedzieć, jaka szkoda, że nie żyłem. Nie? Ja pamiętam, to na koniec powiem, bo to jakoś mi się wyświetla, właśnie jak moja przyjaciółka była w ostatniej fazie raka i któregoś dnia tam do niej przyszłam i mówię, wiesz, nie wiem, czy cię nie męczę, bo ona już była bardzo zmęczona i bardzo chora, znaczy bardzo zmęczona chorobą. I ona mówi tak, nie męczysz mnie. Mówi, wiesz, nigdy ci tego nie mówiłam, ale bardzo cię kocham. I przychodź tu, proszę, nawet jeśli ja już nie będę wiedziała, że przychodzisz. No bo było wiadomo, że będzie taki moment, kiedy ona nie będzie miała świadomości, nie? I mówi, to jest jedyna rzecz, której żałuję, że za mało wam wszystkim mówiłam, że was kocham. I byłoby cudownie, gdybyśmy jednak zaufali, że słowo ma moc stwarzania i że kocham cię jest ważne. Nam świat mówił, że słowa są nieważne, ważne są czyny. Jedno i drugie jest ważne. My potrzebujemy słyszeć, że jesteśmy widziani.